Mówi Paryż RFI, niedziela, 11 dzień maja 2008 roku. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika przeglądu tygodników polecamy Państwa uwadze rozmowę z profesorem Janem Malickim ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadzoną przez Marka Pędziwola, kronikę W bok od autostrady, magazyn z cyklu Polska we Francji oraz magazyn poświęcony piosence francuskiej. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Serbowie wybierają nowy parlament, nacjonaliści przeciwko zwolennikom zbliżenia z Europą. Sudan zerwał stosunki dyplomatyczne z Czadem po ataku rebeliantów na Omdurman. Zatonął statek z pomocą humanitarną dla Birmy. Liczba ofiar cyklonu nadal nieznana. Hezbollah oświadczył, że rezygnuje ze zbrojnych działań w Libanie. Mówi Paryż RFI, w Serbii odbywają się nadzwyczajne wybory parlamentarne. Uprawnionych do głosowania jest 6 700 tysięcy obywateli tej republiki. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godzinie 20 czasu paryskiego i warszawskiego. Stawka wyborów jest duża. Jeśli Serbowie postawią na nacjonalistów Serbskiej Partii Radykalnej, kierowanej przez Tomislava Nikolića, Serbia okaże się jedynym państwem bałkańskim, które odrzuca proces integracji europejskiej. Jeśli zaś wygra Partia Demokratyczna, kierowana przez obecnego prezydenta Serbii, prozachodniego Borisa Tadića, proces integracyjny Serbii z Unią Europejską może się przyspieszyć. Ponadto zwycięstwo tej partii potwierdziłoby wybór Serbów z lutego, kiedy Tadić wygrał w wyborach prezydenckich. Nacjonaliści mają duże szanse na zwycięstwo, szczególnie po proklamacji niepodległości przez Kosowo. Nikolić powtarza z uporem i ze sporą zręcznością retoryczną, że Serbia nie może przyłączyć się do Unii Europejskiej, która każe Serbom uznać, że Kosowo nie jest serbskie. Nikolić twierdzi, że dla Serbów znacznie korzystniejszy od zacieśniania związków z Unią Europejską byłby sojusz z Rosją. Ponadto Tomislav Nikolić ostro krytykuje 8 lat rządów prozachodnich w Serbii oraz liberalizm ekonomiczny, który, cytuję, przyniósł Serbom biedę i nieszczęścia. Ponadto Nikolić obiecuje też skuteczną walkę z korupcją i z przestępczością. Wedle ostatnich sondaży przedwyborczych partia Nikolića i Tadića uzyskały jednakowe poparcie 33%. Na trzecim miejscu znalazła się partia byłego premiera Wojsława Kosztunicy, Demokratyczna Partia Serbii, na którą zamierzało głosować od 12 do 13% wyborców. Kosztunica stanowczo sprzeciwia się niepodległości Kosowa. Głosy oddane na Demokratyczną Partię Serbii mogą okazać się decydujące. Tadić wykluczył możliwość zawiązania koalicji z Kosztunicą. Nikolić kilka razy podkreślał, że koalicja pomiędzy Serbską Partią Radykalną i Serbską Partią Demokratyczną jest możliwa, a nawet wskazana. Serbowie mieszkający w Kosowie biorą udział w serbskich wyborach parlamentarnych. Do głosowania uprawnionych jest ponad 100 tysięcy Serbów. Administracja ONZ w Kosowie uznała wybory na tym terenie za nielegalne, choć nie podjęła żadnych kroków przeciw organizacji głosowania. Z kolei przywódcy kosowskich Albańczyków są poirytowani wyborami, które uważają za prowokację, lecz postanowili niczego nie robić. Deklaracja niepodległości Kosowa spowodowała, że kosowscy Serbowie popierają Nikolića. Spodziewam się, że zwycięzcą będą partie o poglądach narodowych, radykalnych. Jeśli nie, będziemy musieli wyjechać z Kosowa, powiedział Marko Jakšir, lider Serbów w podzielonym mieście Kosowska Mitrowica. Wicepremier Kosowa, Albańczyk Hajderin Kuki, zaapelował do Serbów, aby nie brali udziału w tych wyborach. Mówi Paryż RFI. Sudan zerwał stosunki dyplomatyczne z Czadem, oskarżając władze w N'Djamenie o zorganizowanie sobotniego ataku na Chartum rebeliantów z prowincji Darfur, poinformowało sudańskie radio publiczne. W Chartumie wprowadzono godzinę policyjną od 17 do 6 czasu lokalnego. Armia zapewnia, że chodzi o bezpieczeństwo ludności cywilnej i że sytuacja pozostaje pod kontrolą. Rebelianci z Ruchu na Rzecz Sprawiedliwości i Równości z Darfuru twierdzili w sobotę, że przejęli kontrolę nad miastem Omdurman i wchodzą do Chartumu. Wieczorem w sobotę sekretarz polityczny rządzącego Kongresu Narodowego Mandur al-Mahdi oświadczył w państwowej telewizji, że atak na Chartum został odparty i że zginęło kilku dowódców sił rebelianckich. Prezydent Sudanu Omar el-Bechir, który pospiesznie powrócił z Arabii Saudyjskiej, wystąpił w niedzielę w telewizji w wojskowym mundurze i oświadczył, że musiał podjąć decyzję o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Czadem, ponieważ ten kraj, cytuję, ponosi całkowitą odpowiedzialność za atak. Mahamat Hissene, rzecznik rządu czadyjskiego, świadczył z kolei, że N'Djamena nie ma z atakiem rebeliantów niczego wspólnego. Atak ten potępia i wyraża ubolewanie z powodu decyzji Sudanu. Francja w specjalnym komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zdecydowanie potępiła atak rebeliantów i wskazała na konieczność przyspieszenia rozmieszczenia oddziałów ONZ i Unii Afrykańskiej w Darfurze. Konflikt w Darfurze, na zachodzie kraju, rozpoczął się buntem czarnoskórych rebeliantów przeciwko zdominowanemu przez Arabów rządowi centralnemu. Rebelianci zarzucają władzom w Chartumie dyskryminację, w tym ekonomiczną. W wyniku wojny, która rozpętała się w lutym 2003 roku, zginęły tysiące ludzi, a 2,5 miliona zostało rzuconych na drogi wygnania. Mówi Paryż RFI.
28,5 tysiąca ofiar śmiertelnych, 33,5 tysiąca osób, o których nie ma znaku życia. To ostatni oficjalny bilans kataklizmu, który zniszczył Birmę. Chodzi o tajfun Nargis, który przed tygodniem, jak wiadomo, przeszedł nad tym krajem. Dane są oficjalne, ale różne międzynarodowe organizacje humanitarne wyrażają obawy, że jest on znacznie wyższy. Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że w Birmie zginęło lub zaginęło 220 tysięcy osób, a prawie 2 miliony w taki czy inny sposób przez nie ucierpiały, tracąc cały dobytek czy dach nad głową. Jakby tego było mało, w delcie rzeki Irrawaddy zatonął stateczek wiozący pomoc Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dla dotkniętych powodzią wewnątrz kraju. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Stateczek poszedł na dno, bo został mocno uderzony przez płynące po powodzi po rzece drzewo. Rządząca w Birmie junta wojskowa robi wszystko, aby pomoc humanitarna napływała do kraju bardzo powoli. Boi się prawdopodobnie ukazać słabość systemu. Francuska organizacja humanitarna Lekarze Świata uzyskała pozwolenie na wysyłanie do Rangunu, stolicy Birmy, jednego samolotu z pomocą humanitarną oraz na zajęcie się dystrybucją tej pomocy. Większość organizacji wysyłających do Birmy pomoc obawia się, że nie dotrze ona do potrzebujących, tylko zostanie rozgrabiona przez rządzących wojskowych.
Mówi Paryż RFI. Hezbollah oświadczył, że rezygnuje z akcji zbrojnych w Libanie. To radykalne ugrupowanie szyickie postanowiło zawiesić broń, ponieważ armia libańska zrezygnowała z realizacji nakazanych przez rząd działań przeciwko nim, oświadczył rzecznik Hezbollahu. Przedstawiciele Hezbollahu zaznaczyli jednak, że opozycja będzie kontynuować, jak to nazwał, obywatelskie nieposłuszeństwo do czasu spełnienia jej politycznych postulatów. Szyicka opozycja podjęła blokadę ulic w Bejrucie, doprowadzając jednocześnie do zamknięcia stołecznego portu morskiego i lotniska międzynarodowego, by wymusić w ten sposób zwiększenie jej roli w rządzie oraz zmianę systemu wyborczego. Hezbollah przejął w piątek kontrolę nad zamieszkałą przez muzułmanów zachodnią częścią Bejrutu. Premier Libanu Fawad Sinjore oświadczył w sobotę, iż Hezbollah nie zdoła opanować całego państwa. Wasze państwo nie znajdzie się pod kontrolą puczystów, powiedział Sinjora w telewizyjnym orędziu do Libańczyków. Premier Sinjora dodał, że Bejrut jest oblężony i okupowany. Według rządu i popierających go ugrupowań Hezbollah oponował zachodnią część stolicy Libanu w ramach zbrojnego i krwawego zamachu. Działania zbrojne Hezbollahu, które spowodowały co najmniej 30 ofiar śmiertelnych, ujawniły najpoważniejszy kryzys wewnętrzny w Libanie od czasu zakończenia wojny domowej w roku 1990. W sobotę 5 osób zginęło w walkach na wschód od Bejrutu i w północnym Libanie, a 6 innych osób zostało zabitych w stolicy w wyniku ostrzelania konduktu pogrzebowego poległych bojowników prorządowych. Spośród 20 rannych żałobników co najmniej kilkunastu znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Popierany przez Iran oraz Syrię Hezbollah, czyli Partia Boga, jest najważniejszym ugrupowaniem politycznym libańskich szyitów, którzy stanowią 1/3 całej libańskiej ludności. Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska uznają Hezbollah za organizację terrorystyczną. Po sobotnim komunikacie Hezbollahu szyicy milicjanci zaczęli się wycofywać z zachodniego Bejrutu, nad którym kontrolę przejmuje armia libańska. Mówi Pary Szerefi, nepalska policja zatrzymała 562 Tybetanki, które po raz pierwszy protestowały przeciwko chińskiej okupacji Tybetu. Grupa demonstrujących kobiet to buddyjskie mniszki. Jest to największa liczba protestujących zatrzymanych w ciągu 24 godzin w Nepalu. Tybetańskie protesty z udziałem mnichów i mniszek buddyjskich odbywają się w Katmandu niemal codziennie od połowy marca, od czasu stłumionych, brutalnie krwawych zamieszek w stolicy Tybetu Lhasie. Nepal, w którym mieszka 20 tysięcy tybetańskich uchodźców, nie zezwala na antychińskie protesty, żeby nie wystawiać na szwank stosunków bardzo bliskich, które łączą go z Pekinem. Chiny wspierają przede wszystkim Nepal ekonomicznie, ale również politycznie. Mówi Pary Szerefi, zapraszamy na przegląd tygodników. Agnieszka Kumor.
Zarówno Le Point, jak i L'Express postawiły swoje nagłówki pod znakiem generała de Gaulle'a. Pierwszy opowiada o prawdziwej naturze generała w kontekście wydanej niedawno we Francji książki Michela Toriaka Żyć u boku de Gaulle'a. Książka wychodzi w 30 lat po słynnym zdaniu wygłoszonym przez de Gaulle'a w Algierze. Zrozumiałem was i jego powrocie na scenę polityczną. Wobec trudnej do opanowania sytuacji w Algierii 5 lat po wycofaniu się generała z życia publicznego, spędził je na pisaniu wspomnień wojennych, w roku 1958 prezydent René Coty poprosił de Gaulle'a o utworzenie nowego rządu. 13 maja 1958 roku generał Massu w Algierze żąda powołania do życia rządu ocalenia narodowego, pisze L'Express. Nazwisko de Gaulle szybko powraca z zapomnienia. Między 14 a 18 maja mnożą się manifestacje Europejczyków domagające się powrotu de Gaulle do władzy. 15 maja generał deklaruje swą gotowość podjęcia odpowiedzialności, jaką nakłada nań republika. 29 maja Charles de Gaulle przyjmuje powierzoną mu przez prezydenta misję utworzenia nowego rządu, a 1 czerwca francuski parlament akceptuje jego ministrów. Powrót generała do władzy znaczy początek Piątej Republiki. 28 września 1958 roku Francuzi w europejskiej części kraju, ale również Arabowie w koloniach francuskich, w tym kobiety, głosują w referendum za projektem konstytucji przygotowanej przez nowego premiera. L'Express daje dokładne kalendarium tych fundamentalnych dla współczesnej Francji wydarzeń. Benjamin Stora, profesor historii Magrebu w Instytucie INELCO, nazywa je wręcz historycznym przełomem. Nie zapomina jednak o następstwach powrotu de Gaulle'a do władzy. Jednym z nich będzie nowa polityka Francji wobec Algierii, zakończona w roku 62 niepodległością byłej kolonii. Inwestytura de Gaulle'a, przyznanie mu na pół roku pełni władzy, przyjęcie nowej konstytucji nie w kongresie, lecz w wyniku referendum, ten fantastyczny powrót do władzy generała i wyjątkowy tryb zmiany konstytucji nie byłyby możliwe bez poparcia armii, pisze Michel Winok w L'Express. Dokonały się praktycznie pod presją puczu wojskowego przeprowadzonego przez de Gaulle'a w majestacie prawa. Jak niegdyś miało to miejsce w przypadku Napoleona Bonaparte, Le Point maluje intymny portret generała, zamieszczając fragmenty książki Michela Toriaka. Le Nouvel Observateur daje wizję spirali głodu, jak czytamy w obszernym dossier przygotowanym przez tygodnik pod redakcją Doana Bouy, Frederica Saliby i Uy Le Kaka. Od producentów ryżu w Hanoi przez dealerów giełdy towarowej negocjujących ceny w Genewie i Londynie po Dakar, Mexico City, Pekin i Mato Grosso w Brazylii, wysłannicy specjalni Le Nouvel Observateur zasięgali języka w terenie. Co jest przyczyną obecnego głodu na świecie? Co nakręca jego spiralę? Niestety nie ma jednej przyczyny, jest ich wiele i wiele jest uwarunkowań wzajemnie na siebie zachodzących. Choć ceny ryżu są wyższe, w tym roku drobny wietnamski producent na tym nie skorzysta, bo urosły również ceny nawozów i środków owadobójczych. Dwaroczne zbiory ryżu przyniosą rodzinie 600 euro na rok. Jego najstarsza córka już przerwała naukę, by pomóc rodzicom związać ze sobą dwa końce. W Dakarze królują spekulanci. Są zapasy ryżu, ale handlarze trzymają je w magazynach lub na statkach, licząc, że ceny jeszcze wzrosną. W Meksyku rewolty tortilli, podstawowego produktu żywnościowego biednej ludności, wybuchły już w ubiegłym roku. Przeciętny Meksykańczyk kupuje 7 kg kukurydzy na tydzień. Kiedy ceny za kilogram z 7 skoczyły na 11, a potem na 14 pesos, ludzie stracili cierpliwość. Ryż, kukurydza, oliwa, ostra papryka, fasola. Rozmówcy Frederica Saliby kontynuują litanie cen. Prezydent Senegalu Abdoulaye Wade, uwieszony u kamizelki prezydenta Brazylii Luli, zarzucił swój kraj uprawami jatrofy. To pochodzące z tropikalnej Ameryki drzewo z rodziny wilczo-mleczowatych. Dostarcza surowca do produkcji biopaliwa. Wszyscy rolnicy w Senegalu rzucili się do uprawy cudownej rośliny, która miała im przynieść miliony. Zachodnie przedsiębiorstwa wykupują tereny pod jej uprawę, a tymczasem nie ma co jeść. W Paryżu przyszłej zimy wydanych zostanie najprawdopodobniej 14 milionów posiłków w ramach akcji społecznej Resto du Cœur, restauracje serca. W Londynie pogardzana dotąd giełda towarowa rekrutuje nowych dealerów z uszczerbkiem dla giełdy papierów wartościowych i walorów pieniężnych. Gdy ktoś mu mówi o spekulacji na wzroście cen w Dakarze i Konakry, rozmówca Doana Bui obrusza się. Weszliśmy na ten teren, bo mieliśmy na czym zarobić. Taki jest system. Ten smutny bilans obecnego kryzysu żywnościowego kończy artykuł René Leforta z Etiopii. Partyzanci chłopi w roku 91 pozbawili tam władzy socjalistyczną juntę Mengistu Haile Mariama i wszczęli zieloną rewolucję. Po 17 latach trzeba sobie powiedzieć, że ich rewolucja nie zdała egzaminu. Nawet z nieoczekiwanym błogosławieństwem Banku Światowego. Zbiory są marne, autorytaryzm władz zniechęca ludność do kolejnych poronionych eksperymentów i przymusowej pracy ochotniczej. Zakneblowana opozycja nie ma prawa głosu. Tu nie pomogą reformy agrarne, kończy René Lefort. Etiopczyków ocaliłaby przed głodem zwykła stara demokracja. Zakończmy ten smutny dziś przegląd tygodników, ale takie wydali nieco optymistyczniejszą. Nutą środowiskowego Nobla, nagrodę Goldmana za rok 2008, otrzymał pewien Meksykańczyk, Jesus Leon Santos, rolnik z południowego Meksyku, który pustynię Sierra de Oaxaca przeistoczył w kwitnący ogród. Zabrało mu to co prawda 25 lat pracy. Co ciekawe, użył do tego tradycyjnych technik melioracyjnych zapoteków i nawozów naturalnych. Na 50 tysiącach hektarów upraw cukinii, kukurydzy i fasolki pracuje wraz z nim 1500 rolników, którzy w systemie pełnej niezależności żywnościowej utrzymują swoje rodziny. Jesus ma pełne ręce roboty, ale niezbyt optymistyczne prognozy na przyszłość. Miejscowe populacje powinny zostać włączone w ochronę środowiska, jak choćby zapobiegać deforestacji, czyli zapobiegać procesowi zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego obszaru. Ale nie psujmy sobie humoru, który udało nam się poprawić.
Mówi Paryż RFI. Wszystkie spięcia ostatnich lat na linii Warszawa-Moskwa biorą się stąd, że Polska i Rosja konkurują ze sobą na obrzeżach byłego Związku Sowieckiego, uważa historyk profesor Jan Malicki ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Z Janem Malickim rozmawia nasz korespondent Marek Pędziwol.
Jan Malicki kieruje Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Panie profesorze, dlaczego należy właściwie się interesować takimi krajami odległymi jak Gruzja, Azerbejdżan, Kazachstan i tak dalej?
Można zacząć od względów czysto naukowych. były dawne historyczne kontakty Polski w Azji Środkowej z powodu zesłań na Kaukazie, częściowo z powodu zesłań, częściowo z powodu przedwojennego zainteresowania, ale to jest ten wzgląd najpierw czysto historyczny. Drugi wzgląd jest względem ludzkim, współczesnym. Wielu Polaków, wiele organizacji angażuje się w pomoc dla tych krajów. Element trzeci jest czysto polityczny, mianowicie jest to pewna część polskiej polityki wschodniej, polityki współczesnej, która ma również głębokie korzenie historyczne, ale dziś oznacza, że Polska próbuje w ramach swojej gry politycznej, regionalnej, mieć za sojuszników Ukrainę czy kraje Kaukazu jako te siły najbliższe nam obecnie politycznie.
Jaki jest ten interes Polski w tym regionie? Co tu jest najważniejsze? Czy to jest energia, zabezpieczenie surowców, czy to jest kwestia bezpieczeństwa w sensie bardziej ogólnym, czy jeszcze inne względy?
Stale się mówi o tej energii, ale ja bym powiedział rzecz inną. Czy bezpieczeństwo energetyczne, czy dywersyfikacja dostaw ropy i gazu, to jest tylko jeden z elementów wykonawczych czegoś zupełnie innego. Mianowicie Polska potrzebuje sojuszników w swoim otoczeniu, ponieważ w Unii Europejskiej, która jest oczywiście kolosalnym zabezpieczeniem Polski w sensie politycznym i gospodarczym, w Unii Europejskiej Polska tak naprawdę nie ma wielu aktywów do zaoferowania, ponieważ prawie wszyscy mają albo cieplejsze morza, albo piękniejsze krajobrazy, albo większe góry i nam nie pozostaje tak naprawdę wiele poza pięknymi kobietami i polityką wschodnią, ponieważ w Unii Europejskiej faktycznie na polityce wschodniej niewiele kto się zna i to jest takie aktywum, które my możemy zaoferować, a polityka wschodnia jest ważna, będzie jednym ze wzrastających elementów w polityce zewnętrznej Unii w ogóle, a to z powodu pasa między Unią Europejską a Rosją, z powodu Rosji i z powodu Kaukazu, który jest obszarem takim stykowym różnych światów. Dlatego jest rzeczą ważną, żebyśmy my mieli na tym obszarze sojuszników i wiedzę, ponieważ dzięki wiedzy i dzięki sojusznikom wzrasta nasza rola polityczna w regionie i w polityce w ogóle. To jest wypowiedź klasycznie polityczna i klasyczna wypowiedź państwowca.
Panie profesorze, ale jednak ostatnie dwa i pół roku pokazały, że i Polska ma problem z tą polityką wschodnią. Ja mam na myśli to, co się działo między Polską a Rosją na przykład.
Nie sądzę, żebyśmy mieli problem z polityką wschodnią. To, co się działo przez ostatnie 2,5 roku czy 3 między Polską a Rosją, jest klasycznym wynikiem starcia politycznego. Polska niewiele tu miała do wykonania. A jeszcze dodatkowo podkreślę, że to, co wszystkie media piszą i co tysiąc razy było odmieniane, embargo jedno, embargo drugie i tak dalej, to są rzeczy nie mające większego znaczenia, ponieważ Polska znakomicie sobie poradziła z embargiem na mięso. Po pierwsze, część mięsa i tak szła na zasadzie mięsa nieprzerobionego lub żywego. A rzecz druga, gospodarka polska, która jest już gospodarką wolną, znalazła ujścia w Indiach, Chinach, Japonii, a przede wszystkim w Unii Europejskiej. Ponieważ głównym naszym partnerem gospodarczym jest Unia Europejska, nie Rosja. To już jest mitologia, wielka mitologia. W dwojakim sensie, że jak nam Rosja coś zabierze, to upadniemy. Rosja tak myślała prawdopodobnie. A dwa, ten mit o bezkresnych przestrzeniach rosyjskich. To są dwa mity, które częściowo zresztą wpływają na politykę europejską. Natomiast dlaczego mówię, że to są drugorzędne zagadnienia? Dlatego, że embargo lub tam brak wizyt między prezydentami jest wynikiem czegoś zupełnie innego. Mianowicie tego, że między Polską a Rosją jest naturalna, obiektywna konkurencja na obszarze obrzeży byłego Związku Sowieckiego. I w związku z tym nie należy dramatyzować i płakać, że jakieś embargo albo że prezydenci się nie widzieli, bo to nie gra roli. Klucz polega na tym, że spór jest obiektywny i on będzie trwał, dopóki Polska będzie zamierzała grać aktywną rolę w polityce regionalnej i polityce międzynarodowej. Jeśli przestanie grać i uzna, że jej wystarczy bycie członkiem Unii, nie będzie jej przeszkadzało, że Rosja będzie dominować tuż za Bugiem, to wtedy nie będzie problemów, nie będzie konfliktów, nie będzie embarga i będą wizyty między prezydentami.
Ale w tym sporze, czy Polska nie jest zbyt małym partnerem? To znaczy, czy ten rozwój, który obserwowaliśmy w ostatnich 2 latach, nie był właściwie dyktowany ze strony Moskwy? Na pewno nie było to, co się działo w 2004 roku w Kijowie. Wtedy Polska wystąpiła w zupełnie innej roli wobec Moskwy. Natomiast ostatnie lata...
No tak, ale to, co się działo po Kijowie, było wynikiem Kijowa. Właśnie to, co mówiłem, ponieważ Polska gra aktywną rolę, to wystąpiła z jednoznacznym poparciem Ukraińców w Kijowie. A w związku z tym wszystko to, co się działo potem, to są restrykcje, które będą zresztą trwały nadal. Absolutnie należy wierzyć, że tam wizyty ministrów czy premierów, czy że coś zmienią. Nie. Rosja ma bardzo tradycyjną politykę zewnętrzną, opartą na głębokiej, wyważonej strategii. Strategii ciągłego trwania, o koncepcjach, które mają nie rok, nie pół, ale mają kilkadziesiąt albo kilkaset lat. Dlatego polityka rosyjska jest skuteczna i należy do tego podchodzić nie drąc szaty albo narzekając na Rosję albo uznając jej za wroga, ponieważ Rosja nie jest specjalnym wrogiem Polski. Rosja po prostu dba o dalekosiężny, strategiczny interes Rosji.
Rosja po prostu taka jest, ale tak jak pamiętamy z tych kilkuset lat, to często była polityka kolonialna.
Każdy taki jest i taki być powinien dbać o interesy swojego kraju. Francja też była kolonialna w czasie, kiedy była epoka kolonialna. Skończyła się epoka kolonialna i dzisiaj Francja równie mocno walczy o swoje interesy w świecie. Identycznie należy się domagać, żeby Rzeczpospolita Polska walczyła o swoje interesy w świecie.
Ale czy skończyła się rosyjska epoka kolonialna?
W pewnym sensie nie, bo to jest również kwestia psychiki. Francuzi, Anglicy, Holendrzy, Belgowie wyzwolili się już z tego przekonania, że kolonie są konieczne dla bycia potęgą czy dla bycia imperium, ponieważ Anglia czy Francja zdołały zachować swoją potęgę i pewne znaczenie światowe. Oczywiście mniejsze i wiemy, że we Francji to trochę inaczej przebiegało, nawet nie mając kolonii. Pamiętajmy, że Rosja jest ostatnim krajem kolonialnym chyba na świecie, więc pamiętajmy, że krytyka ich też powinna być ograniczona, ponieważ każdy już to przeżył, a oni dopiero to przeżywają. Kolonializm rosyjski formalnie zakończył się z upadkiem Związku Sowieckiego. Cóż to jest? To jest połowa pokolenia. Proszę pamiętać, że Rosjanie są wychowani w duchu imperialnym. To mówię bez żadnych pejoratywów. Cała historia Rosji podawana Rosjaninowi jest historią wielkiego kraju, wielkiej potęgi, wielkiego imperium. Trzeba naprawdę kilku pokoleń, żeby to minęło. Nie należy za wiele wymagać. Stąd te odruchy współczesnej polityki rosyjskiej, a zwłaszcza odruchy Rosjan jako takie są w pewnym sensie imperialne, to znaczy wynikają z niezrozumienia, że coś się skończyło, a sukces polityki Putina między innymi wynika z tego, że Putin zdołał dać swojemu narodowi to, czego ten naród oczekiwał. Odczucia wielkości i imperialności i przekonania, że w razie czego ta Rosja jest w stanie znowu przywalić w świecie każdemu, kto będzie przeciwko Rosji, ale to jest długotrwały proces i należy patrzeć na niego spokojnie.
Panie profesorze, czy Rosja potrzebuje Polski, potrzebuje Czech, Słowacji? Bo w drugą stronę zdaje się, że my to nie bardzo mamy wyboru. Polska, Czechy, Słowacja potrzebują Rosji jako chociażby źródła surowców.
A do czego?
No właśnie, do czego? To jest moje pytanie. No
ja też zapytałem, do czego Rosja miałaby potrzebować Polski? Polskie przekonanie, że my mamy być jakimś pomostem dla Zachodu, Rosjan tylko śmieszy. Rosja w ogóle nie potrzebuje Polski jako żadnego pomostu, ponieważ Rosja myśli w duchu imperialnym i Polska nie jest dla niej żadnym partnerem. Oni uznają za partnera Berlin, Brukselę, Londyn i Stany Zjednoczone. Oczywiście Chiny, a nie Polska. Jeśli tak myślimy, to powinniśmy na zawsze porzucić myśl, że Rosja potrzebuje Polski jako siły dającej cywilizację zachodnią albo jako pomostu na Zachód. Nie chcą i tego nigdy nie będzie. To było raz w XVII wieku, kiedy Polska była tą siłą kulturalną, kiedy dwór rosyjski Kaczyński mówił po polsku, ale to jest przeszłość. Więc w tym sensie Polska nie jest potrzebna Rosji, nawet jako kraj tranzytowy, ponieważ Rosja chce ominąć Polskę, czy to przez Morze Czarne, czy to przez Morze Bałtyckie. Więc w tym sensie tu Polska dla Rosji nie ma wielkiego znaczenia, więc powtórzę, jest obiektywne pole starcia i ono będzie trwało tak długo, dopóki Polska będzie walczyła o swoje interesy.
A czy Rosja będzie musiała się z Polską liczyć? Czy Polska może odgrywać w przyszłości jeszcze taką rolę, jak odegrała wobec Rosji, angażując się na Ukrainie?
Polska będzie grała rolę wobec Rosji tylko w dwóch wypadkach. Pierwszy wypadek jest wypadkiem czysto politycznym, jeśli Polska będzie miała silne znaczenie w regionie, jeśli będzie miała za sojuszników Białorusinów, no bo na razie Białoruś nie, Ukrainę, Gruzję, Azerbejdżan, czyli kraje Kaukazu. Jeśli wokół Polski będzie jakieś grono sojuszników krajów, którym również nie odpowiada dominacja Rosji typu postsowieckiego. To jest element pierwszy, związany z czystą polityką. A element drugi, Polska będzie grała rolę w każdej innej dziedzinie, łącznie z gospodarką, tylko i wyłącznie wtedy, jeśli będzie grała jako członek Unii. Tylko w połączeniu z Brukselą Polska może odegrać wobec Rosji jakąś rolę, co pokazała Samara, kiedy Unia ustami przewodniczącego ówczesnego tak zwanej prezydencji Angeli Merkel opowiedziała się za Polską i jej interesami. To był dla Rosji kompletny szok. I tylko wtedy, jeśli my będziemy grać jako samodzielny partner, jesteśmy zawsze na pozycji przegranej i prawie zawsze przegramy, chyba że Rosja będzie miała jakiś interes, żeby zrobić jakiś gest.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
W sobotę 17 maja przypada kolejna, czwarta już noc muzeów, La Nuit des Musées, organizowana we Francji i w całej Europie. Jak w październiku Paryż ma swoją białą noc, Nuit Blanche, tak w maju, w wybraną noc sobotnią, wszystkie niemal muzea Francji i Nawarry udostępniane zostają zwiedzającym. Jest w czym wybierać, bo oprócz swych zbiorów stałych, obiekty kulturalne oferują oryginalne imprezy towarzyszące. Włoscy prymitywiści przy świetle latarek w Nantes, iluminacja zamku w Caen, pies andaluzyjski Luisa Buñuela na tle granej na żywo muzyki w Muzeum Sztuk Pięknych w Lille. Muzea prześcigają się, by uprzyjemnić tę noc i sprawić, by była niezapomniana. Pomysłów na przybliżenie mieszkańcom muzeów europejskich jest wiele, ale powiedzmy sobie szczerze, nigdy za dużo. Od kilku lat większe miasta europejskie, Berlin, Amsterdam, Zürich, Bazylea, organizowały akcje specjalne, każde u siebie. Z każdym rokiem imprezy te cieszyły się coraz większym powodzeniem. W roku 2001 kraje sygnatariusze Europejskiej Konwencji Kulturalnej wyznaczyły sobie wspólne doroczne spotkanie na początku roku w ramach akcji Wiosna Muzeów, odbywającej się pod patronatem sekretarza generalnego Rady Europy. W roku 2005 zrodził się kolejny niecodzienny pomysł otwarcia muzeów i galerii w majową noc. Od tego czasu sukces tej nocy nie przestaje rosnąć. W roku 2007 noc muzeów ściągnęła we Francji 1 300 000 zwiedzających. W tej akcji kulturalnej wzięło udział 956 muzeów we Francji i 960 w 41 krajach europejskich, w tym również w Polsce. W niektórych miastach europejskich, jak na przykład w Krakowie, gdzie zorganizowana już jest po raz piąty noc muzeów, odbędzie się dzień wcześniej, to jest 16 maja. Od Drezna po Graz, od Baku po Brukselę, od Moskwy po Nikozję, od Katanii po Padwę, od Rygi po Faro, od Gdańska, Radomia, Krakowa i Warszawy po Brno i Bukareszt, od Aberdeen po Neuchâtel, od Lubliany po Kijów. Wszystkie kraje wielkiej Europy zaproszone zostały do operacji otwarcia drzwi swych muzeów w maju. Po raz pierwszy noc muzeów odbędzie się w niektórych regionach Szkocji, północnej Irlandii i w Kopenhadze. We Francji ta tłumnie oblegana przez zwiedzających impreza kulturalna ma bezpłatny charakter i odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Komunikacji we wszystkich regionach i departamentach kraju, od Alzacji po wyspę Réunion. W tę jedną, jedyną noc w roku muzea francuskie otwarte są wyjątkowo od godziny 19 do 1 w nocy. Impreza nie tylko przybliża bogate zbiory muzeów ludziom, którzy może na co dzień do nich nie uczęszczają, ale również pozwala nawiązać kontakty między różnego rodzaju europejskimi placówkami kulturalnymi. Zresztą prócz eksponatów muzealnych, ekspozycji tematycznych, pinakotek, muzeów miejskich, archeologicznych, etnograficznych, sztuki sakralnej i sztuki współczesnej organizowane są, jako się rzekło, oryginalne imprezy towarzyszące. Warsztaty dla dzieci, koncerty muzyczne, degustacje gastronomiczne, iluminacje obiektów, instalacje, spektakle teatralne i pirotechniczne, projekcje filmowe, lektury, ekspozycje wędrujące i konferencje na temat sztuki. Jest w czym przebierać. Dobrej nocy muzeów. Program Nocy Muzeów we Francji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po polsku, pisane razem.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka. Z okazji Polskiego Święta Narodowego 3 maja ambasada polska we Francji zaprosiła do Paryża około 40 przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego. Zaprezentowali oni swe produkty: kiełbasy, sery, ciasta, wódki, miody, soki, jarzyny i owoce w czasie przyjęcia połączonego z degustacją, które zorganizował Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy ambasadzie polskiej. Przed mikrofonem szef wydziału, minister Andrzej Szteliga.
Nasz wydział organizuje, jako Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, organizuje szereg imprez promujących Polskę generalnie, ale przez pryzmat firm bądź produktów. To jest generalna nasza w tej chwili zasada i zadanie, a więc organizujemy różnego rodzaju tego typu spotkania. Dzisiejsze akurat jest poświęcone sektorowi rolno-spożywczemu. Ja poprosiłem ministra rolnictwa i ambasadora, abyśmy mogli zrobić spotkanie typowo biznesowe, aby polskie firmy mogły zaprezentować swoje produkty poprzez degustację i żeby stworzyć im warunki do rozmów partnerskich, jak mówią Anglicy, face to face, przy stolikach bądź w kuluarach. I to się dzieje. Więc taka jest, że tak powiem, historia dzisiejszego spotkania. Natomiast my organizujemy spotkania w różnych branżach. Niedawno organizowaliśmy spotkania dla wszystkiego, co jest potrzebne w budownictwie. Kolejne spotkanie, które robimy również w maju, pod koniec maja, to będzie dotyczyło ceramiki i szkła polskiego. A więc co jakiś czas wybieramy jakieś branże do prezentacji. My jako Wydział Promocji stwarzamy platformę. To jest platforma kontaktu. Pierwszego kontaktu dla niektórych często, albo kolejnego. Później firmy już się spotykają bezpośrednio sami. My często już nie znamy rezultatów, co się urodziło, czy jakiś kontrakt, czy jakaś współpraca, czy handlowa, czy koprodukcyjna. Natomiast naszym zadaniem jest kojarzyć tych partnerów, pomagać im pod każdym względem, a dla firm polskich implantować się na rynku francuskim, a więc w sferze eksportu naszych wyrobów na rynek francuski, również coraz więcej usług. Nie spodziewamy się od 2009 roku. Francja otworzy swój rynek całkowicie dla Polski. No i oczywiście kolejne nasze działanie to jest działanie na rzecz przyciągania inwestycji francuskich na rynek polski.
I oczywiście macie tutaj w dziale pełny obraz stosunków handlowych polsko-francuskich. Jak właśnie wyglądają w czwartym roku przynależności Polski do Unii relacje handlowe polsko-francuskie?
Jeżeli chodzi o relacje handlowe, więc tu już nie mówimy o handlu zagranicznym, tylko o wymianie handlowej, bo już nie ma kontyngentów, nie ma ceł i tak dalej. Jest wymiana handlowa i muszę powiedzieć, że Francja jest jednym z naszych głównych partnerów Polski. Średnio rzecz biorąc czwartym, bo trzecim w eksporcie, a trzecim w imporcie. To jest bardzo znacząca pozycja. Natomiast rzeczywiście Francja do niedawna utrzymywała palmę pierwszeństwa jako pierwszy inwestor zagraniczny w Polsce. No od 2 lat spadła delikatnie mówiąc, na trzecie miejsce, ale z niewielką różnicą w zakresie zaangażowanego kapitału, więc jest to cały czas nasz generalnie trzeci, czwarty partner i pod względem handlu, i pod względem inwestycji.
W jakim kierunku powinny dalej iść ta wymiana polsko-francuska w pańskim odczuciu?
W momencie, kiedy w Polsce po latach 80., na początku lat 90. po transformacji ustrojowej, politycznej, gospodarczej, Polska całkowicie zmieniła swoją geopolitykę. Mieliśmy od razu z krajami Unii Europejskiej mieli ujemne saldo w handlu zagranicznym. I to dotyczyło oczywiście również Francji. Kilkanaście lat pracy trwało, zajęło nam doprowadzenie do zbilansowania relacji. I muszę z satysfakcją powiedzieć, że rok ubiegły to jest ten moment, kiedy udało nam się zrównoważyć saldo w obrotach handlowych polsko-francuskich, czyli na około ponad 12 miliardów wymiany handlowej między naszymi dwoma krajami, 6 z haczykiem przypada na nasz eksport i tyleż samo przypada na eksport Francji na rynek polski. To jest element satysfakcjonujący. Oczywiście możemy rozmawiać na temat palety. Co jest interesujące, że Polska dzięki inwestycjom zagranicznym, generalnie nie tylko francuskim, ale które do Polski napłynęły, i przez tyle lat import zaopatrzeniowy, który płynął do Polski, w Polsce nastąpiła sytuacja pewnego rodzaju sprzężenia zwrotnego. Otóż dzięki temu Polska ma w tej chwili olbrzymią, szeroką paletę towarów wysoko przetworzonych, wysokowartościowych. W związku z czym nasz eksport, wartość naszego eksportu generalnie rośnie. I to ogólnie, nie tylko w stosunku do Francji, ale w ogóle. W relacjach naszych, francusko-polskich, prawie połowa naszego eksportu to są już towary wysoko przetworzone, wysokich technologii. I to jest bardzo istotne. Pozostałe pozycje to jest oczywiście metalurgia, to jest chemia, to co coraz bardziej rosnące produkty rolno-spożywcze i tak to mniej więcej wygląda. My z kolei z Francji tradycyjnie też importujemy towary wysoko przetworzone dla przemysłu samochodowego, dla transportu, dla produkcji, a drugi taki silna grupa towarowa to jest chemia i w tym dominują farmaceutyki, tradycyjna chemia organiczna, no i oczywiście kosmetyki. Jeżeli chodzi o inwestycje polskie we Francji, no są one póki co jeszcze nieduże, aczkolwiek szacujemy je na około 500 milionów euro. Natomiast generalnie rzecz biorąc, inwestycje francuskie w Polsce z kolei to jest rząd około 14 miliardów euro skumulowane na przestrzeni tych ostatnich lat i one się ulokowały jak gdyby w trzech sektorach. Pierwszy to jest telekomunikacja, produkcja przemysłowa i z tym związane zaawansowane technologie. I trzeci sektor to jest ground distribution, czyli ta wielka powierzchniowa sprzedaż, wszystkie super i hipermarkety. Trudno w tej chwili mówić o przyszłości. Francuzi są zainteresowani dalszymi inwestycjami w Polsce. Duże nadzieje wiązane są z nowym programem prywatyzacji, który rząd jest, że tak powiem, na etapie prezentowania wobec partnerów zagranicznych.
Dziękuję bardzo serdecznie, panie ministrze. Mówił szef Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie Polskiej Andrzej Sztelika. Wśród wielu produktów, które podano francuskim gościom do skosztowania na zorganizowanej przez niego prezentacji polskich produktów rolno-spożywczych, znalazł się słynny oscypek. Rozmawiamy z jego producentem, panem Kazimierzem Furczoniem z tatrzańsko-beskidzkiej spółdzielni Gazdowie w Leśnicy. Jest pan jedynym w Polsce producentem oscypka, który jest uznawany przez Unię Europejską. Czy to prawda?
No tak, no w tym roku oscypek został zarejestrowany w Unii i na razie mam spełnione jako jedyne warunki, że mogę produkować od 1 maja legalnie oscypka w Polsce. Nie tylko w Polsce, bo i w Unii, ale to miałem uproszczone zadanie, bo już tamtego roku weszła pierwsza bryndza podhalańska do Unii, a nie oscypek, i ja te wymogi tamtoroczne spełniłem, a tu się niczym te wymogi nie różnią od bryndzy podhalańskiej czy oscypka.
Jakie to są wymogi? Że pan jest jedyną osobą, która sprostała tym wymogom? Czy to są bardzo jakieś wysokie wymagania?
Nie, to nie są, tu było mówione o tym, to nie są wymogi jakie takie wygórujące, to żeby było wszystko zgodnie z wnioskiem podanym do Brukseli, jak było robione, a przedtem trzeba było, tak jak kozno żywność musi mieć badane wszystko, i owce, i ludzi, którzy przy tym pracują, i wodę, i tam spełnione warunki. I no jak zwykle, może nie wiem czy w tym państwie też, ale u nas strasznie dużo jest papierkowych roboty. I tych papierków może się i bacowie, i hodowcy troszkę boją.
A pan się ich nie przestraszył?
No przy pomocy nie są siebie, ma wszystkich może nie przestraszyłem się, a ja to dokonałem, że da się zrobić, nie cofać się do tyłu, a troszkę do przodu. Niby zachowujemy kulturę, dziedzictwo kulturowe, wypas kulturowy, tak jak nasi dziadowie, pradziadowie robili oscypka, my go też tak robimy, i no troszkę z nowoczesnością, żeby się nie dać tu na przykład i tej Francji, czy we Włoszech, to nie ma nic innego. My tu nic właśnie w tym produkcie nie ustępujemy, czy w oscypku, czy w brędzi, czy w buncu.
Czy ma pan dużą produkcję?
No ja mam teraz ponad 600 sztuk owiec, ale w grupie producenckiej już mamy 5 baców z numerem weterynaryjnym i myślę, że ci bacowie na pewno będą produkować oscypka. Jest na Podhalu ponad 100 baców i na Podhalu trzeba o to zadbać, bo jest koło 50 tysięcy owiec i w okolicach, i robi się porę tysięcy, tak zwaną cakrę, która zaginęła w 1967 roku. Tu trzeba tak zrobić, żeby podbudować hodowcę i ci bacowie, żeby pomogli, żeby my mieli łowce, bo my jak zostaniemy przy produkcie, to my będziemy mieć oscypka w Unii, będziemy mieć brędzę, może będziemy kiedyś jagnięcinę, redykołka, a nie będziemy mieć z tego produkować. I tu jest troszkę problem w Polsce i na Podhalu na samym.
Mówił pan Kazimierz Furczoń z Tatrzańsko-Beskidzkiej Spółdzielni Gazdowie w Leśnicy. Wiesław Lenik z Rybnej proponuje nam inny polski przysmak, kiełbasę lisiecką, która czeka właśnie na europejski tytuł produktu geograficznie chronionego.
Na dzień dzisiejszy jest złożony wniosek do rejestracji o ochronione oznaczenie geograficzne. Mamy ochronę na rynku krajowym.
Zależy panu na tej marce europejskiej produktu chronionego?
No, po to zakładaliśmy konsorcjum producentów kiełbasy lisieckiej, żeby to ochronić. A wiązało się to przede wszystkim z podrabianiem tej kiełbasy przez duże koncerny mięsne.
Jakie to korzyści przyniesie panu, kiedy pan będzie miał już tę markę?
Trudno powiedzieć. Według mnie to może to być w przyszłym pokoleniu.
A jak dużą ma pan firmę?
Ja mam firmę rodzinną, 4 osoby pracujemy. Niespełna tam 3-4 dni w tygodniu, w zależności od potrzeb. Większość tych firm jest na tym poziomie właśnie produkcji rodzinnej, do 5-10 pracowników. 2 są, które tam przekraczają powyżej 30-40.
A jakie pan ma życzenia dla swojej firmy?
No, cóż sobie życzę. No, zdrowia sobie życzę, żeby to będziemy produkować. I żeby był znany na rynku światowym. Nawet przede wszystkim na rynku krajowym, bo cała kwestia założenia konsorcjum to miała takie założenie, żeby wyeliminować podmioty, które produkują złej jakości kiełbasę lisiecką. A później się okaże. No.
Bo z Polski gdzieś dalej w świat.
Tak, no liczymy na to. No mamy tu teraz troszkę się zainteresowali z rynku włoskiego. Były tam wystawy w Sewilli, też tam była promowana we Włoszech, była w Anglii, była w Londynie. Wszystko zależy od smaku konsumenta.
O polskich produktach rolno-spożywczych i polsko-francuskiej wymianie handlowej mówili minister Andrzej Szteliga, Kazimierz Furczoń i Wiesław Lenik.
Radio du Monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Jerzy Sowiński.
Georgette Plana największe sukcesy odnosi w okresie II wojny światowej. Niedługo po niej, dokładnie w roku 1948, z powodu ślubu opuszcza scenę, by powrócić na nią z równym powodzeniem 15 lat później. Oto Georgette Plana w piosence z roku 1925 pod tytułem Rekita. Nagranie, którego słuchamy, pochodzi z roku 1967.
Une poupée, une poupée si jolie qu'on eût dit un bijou ou un joujou qu'on adore et qui rend fou. Un étranger en passant la voyant lui dit: viens donc à Paris, ma jolie, les plaisirs et les désirs te feront. Rekita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcellent, ton doux chant émouvant nous appelle. Rekita, jolie rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Tout Paris acclama Rekita, elle vit dans la folie de l'orgie, un regard de ses beaux yeux fait d'un homme un malheureux. À tout le monde elle se promet et jamais son cœur n'a pu se donner ni aimer. Elle rit. Rekita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcellent, ton doux chant émouvant nous appelle. Rekita, jolie rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Toi qui m'as dit qu'à Paris je trouverais le bonheur, moi j'en meurs. J'ai gardé la nostalgie du ciel bleu de mon pays. Oh, ce qu'ils m'ont fait souffrir, vos plaisirs. Laissez-moi, je veux partir ou mourir. Cette nuit, un ange blond m'a chanté votre chanson. Rekita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcellent, ton doux chant émouvant nous appelle. Rekita, jolie rêve.
Do piosenek Georgette Plana jeszcze powrócimy, by zmienić nieco epokę. Plastic Bertrand, którego prawdziwe nazwisko brzmi Roger Jouret, urodził się bowiem w roku 1954 w Brukseli, by w latach 80. pojawić się na scenach paryskich i międzynarodowych. Słuchamy go w piosence Paradis, Raj z roku 1981.
Je ne sais plus où j'en suis. Tu m'as fait mal, ça m'est égal. Je m'en fous, je prends tous les torts. Mais c'est quitté, c'est trop banal. Reste encore. Tant pis pour moi.
c'est au paradis. Je craque, je crie. Si tu veux, on reste amis. Tu dis que tu m'aimes, que tu m'adores. Et tu veux changer de décor. Mais je suis fou, je te supplie, reste encore. J'étais comme un roi. Avec toi, je disais ça va. Avec toi, je croyais en moi. Mais tu t'en vas. Pourquoi? Tant pis pour moi. J'étais au paradis. J'ai peur, j'ai froid. Je ne sais plus. Tu m'as dit adieu, c'est fini. Tu pars sans aucun remords. Tu m'as dit salut, reste là, reste encore. Tant pis pour moi. J'étais au paradis. Je ris, je ne sais plus où j'en suis. Tu m'as fait mal, ça m'est égal, je m'en fous. Je prends tous les torts, mais te quitter, c'est trop banal, reste encore. Avec toi, j'étais comme un. Ça va. Avec toi, je croyais en moi, mais tu t'en vas. Pourquoi?
Piosenkę z własnym tekstem i muzyką śpiewał Bertrand Plastic, który scenę pozostawił dla telewizji. Jacques Pils, jeden z byłych mężów wielkiej Edith Piaf, zmarły w Paryżu w roku 1970, dla piosenki dawno, bo przed II wojną światową, porzucił studia medyczne. Od czasu do czasu grywał też w filmach, m.in. w roku 1945 w Seul dans la nuit, samotny w nocy. Oto on w piosence noszącej ten sam tytuł.
Une femme qui peut me donner le bonheur. J'allais peut-être faire un drame au lieu de rire de mes pleurs. Quand pour un visage entrevu
tout à coup, mon cœur ne bat plus. Seul dans la nuit, au long des rues, où que je suis, où que j'épie, allez-vous m'accorder un seul sourire, un seul baiser? Tant espéré, seul dans la nuit, mon inconnu, le cœur battant, je vous attends, car je m'ennuie toujours seul dans la nuit.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.